Panu z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj Jezus zachęca nas w Ewangelii, żeby nie uciekać przed swoim krzyżem, tym, który gdzieś no jest nasz. I Benedykt XVI właśnie cierpienie podaje jako jedno z tych miejsc uczenia się nadziei. No bo jeżeli już przetrwamy jakieś cierpienie, no to widzimy, że jesteśmy silniejsi, prawda? Że jednak to cierpienie nas nie zniszczyło, że żadne cierpienie tak naprawdę, jeżeli człowiek przylgnie mocno do Pana Boga, to tak doszczętnie go nie jest w stanie pokonać. Owszem, może w jakimś zakresie przynieść szkodę, ale właśnie tutaj jest ta nadzieja, że Bóg jest zawsze z nami i przechodząc różne próby, właśnie różne cierpienia, wzrastamy w nadziei, jesteśmy coraz bardziej utwierdzeni w nadziei. Możemy stawać się świadkami, sługami nadziei dla innych. Dzisiaj takim właśnie sługą nadziei jest święty Dominik. Jego wspominamy w liturgii. To powstanie zakonu dominikańskiego jest troszeczkę inne niż franciszkańskiego, chociaż mniej więcej w tym samym czasie święty Franciszek z Dominikiem się znali. Święty Franciszek po prostu otrzymał taki charyzmat, który miał przekazać Kościołowi pewnego życia zakonnego. Zaczęli się dołączać do niego bracia. Ich celem było po prostu głoszenie Królestwa Bożego. Natomiast powstanie zakonu kaznodziejskiego, to właśnie było związane w szczególny sposób z tą herezją albigensów. Albigensi, czyli katarzy, od greckiego kataroi, czysty. A więc uważali się właśnie za tych czystych. Albigensi od nazwy francuskiego miasta Albi, gdzie ten ruch był dominujący. I właśnie była to południowa Francja. Inne znane takie miasto katarskie to Carcassonne. Ono jest znane, bo dużo wycieczek tam jeździ. Ja sam, będąc w Lourdes, też zostałem zabrany do Carcassonne. Także widziałem to miasto. On ma największe zachowane fortyfikacje miejskie. O ile Malbork jest największym zamkiem zachowanym, o tyle właśnie Carcassonne, miastem, które ma największe fortyfikacje zachowane miasta. To było też miasto katarskie. Katarzy tam dominowali. Inną ciekawostką związaną z Katarami jest to, że zespół ERA, był taki zespół znany z takiego hitu Ameno, może pamiętacie. On wykorzystuje symbolikę katarską. Ja sobie obejrzałem kilka teledysków tego zespołu. Taki krzyż katarski, na przykład z takimi kulkami na końcach ramion. Ten śpiew jest w sztucznej łacinie, to nie jest prawdziwa łacina, tylko taki język ułożony przez autora tych pieśni. No i taka właśnie też stylistyka, takie średniowieczne sceneria, też te miejsca katarskie, tam gdzieś ten zamek zapomniałem jego nazwę, gdzie oni się bronili później przed krucjatą, więc to wszystko w tych teledyskach występuje. Mimo że no, właściwie ci Katarzy ostatecznie zniknęli, nie przetrwali, ale może warto też kilka takich ich cech sobie przypomnieć czy poznać, więc ich cechą charakterystyczną było potępienie świata materialnego. Według nich szatan stworzył, albo jakiś zły Bóg równorzędny Bogu stworzył świat materialny. Jezus nie przyjął ciała, bo nie mógł przyjąć materii. A więc świat materialny jest zły, pozostaje cały czas we władzy tego złego Boga lub szatana. Jest przeciwstawiony światu duchowemu, należącemu do dobrego Boga. A więc Katarzy odrzucali też męczeństwo Jezusa, wszystko co materialne. Także kontakty seksualne, a więc żyli w celibacie. I pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Jedli tylko ryby, ponieważ wierzyli wtedy, że ryby rozmnażają się nie przez, no, że nie mają płci, a więc, że mogą spożywać właśnie ryby. Wierzyli w reinkarnację także. A więc człowiek może odrzucić tę materię i zespolić się z Panem Światłości. Dusze ludzkie są fragmentami ducha albo upadłymi duchami uwikłanymi w materię. Chrystus był najwyższym z aniołów albo najlepszym z ludzi, którego Bóg usynowił. Jego śmierć była tylko pozorna. Chrystus odkupił człowieka przez swoją naukę, a nie przez mękę. A więc to rodzaj gnostycyzmu, czyli jakiejś tajemnej wiedzy, prawda, której zdobycie przynosiłoby zbawienie. Duch Święty, Jezus nie uczestniczą w wszechmocy Ojca. A więc Jezus był tylko takim prorokiem albo nauczycielem. Oczywiście odrzucali też sakramenty, zwłaszcza chrzest i Eucharystię. Katarzy byli jaroszami, gdyż zwierzęta rozmnażały się drogą płciową, co ich zdaniem było nieczyste, a ryby uważali za jednopłciowe. Więc no taka była herezja i zobaczcie, że ona pociągnęła wielu ludzi. To były tysiące ludzi, tysiące ludzi we wszystkich stanach. Tam była i szlachta, więc nie wiedziano, co z nimi zrobić. Ostatecznie rozprawiono się krwawo. Były krwawe wojny. Krucjata przeciwko albigensom. Te zamki, bo oni tam bronili, no ale oczywiście przegrali. Sprzyjali im templariusze, bo jakoś tak imponowało im to taka wstrzemięźliwość tych Katarów. No bo rzeczywiście starali się żyć w ubóstwie też, potem krytykowali kler ówczesny za jakieś posiadanie jakichś bogactw, a więc oni byli takimi ascetami też, no ale jednak byli heretykami, tak trzeba sobie powiedzieć. I no te ich wierzenia jednak odbierały ludziom nadzieję, no bo cały świat w zasadzie był uważany za zły. Wszystko to jakoś też, co jest człowiekiem, ciało, czy prawda, seksualność, to było dla nich wszystko jedno wielkie zło. No i gdyby jeszcze bardziej się ta herezja rozszerzała, no to na pewno jeszcze większa ilość ludzi byłaby pozbawiona właśnie nadziei. No to jest dla nas jakaś zachęta, żebyśmy się troszczyli o czystość naszej wiary, że jednak to nie jest takie też bez znaczenia, w co wierzymy, czy nasza wiara jest zgodna z credo, czy jakoś ją poznajemy też nawet intelektualnie. Dominikanie na to postawili. Gdzieś tam czytałem, że nawet zrównywali studiowanie teologii z modlitwą. A więc jak ktoś studiuje takie rzeczy teologiczne, no to dla nich to był akt najwyższego rzędu. Więc tego nas może nauczyć ta historia, że właśnie ta wiara w sensie w co wierzę nie jest bez znaczenia. I też można zobaczyć, że nie zawsze też jakaś taka pobożność bardzo mocna jest pochodząca od Boga. Oni na pewno byli bardzo, bardzo pobożni, bardzo gorliwi, No ale to wszystko było nieprawdziwe, to pod tym były błędy. A więc można powiedzieć, że można zgrzeszyć na dwa sposoby, albo zbyt małą gorliwością, albo jakąś przesadą. Ten rygoryzm też nie pochodzi od Pana Boga. Więc można się też przypatrzeć właśnie temu ich potępieniu świata materialnego. Czy w nas nie ma takich dualistycznych jakby tendencji, bo byśmy mogli nazwać te wierzenia dualistycznymi, separującymi, a więc przeciwstawiającymi materię duchowi, świat jakiejś grupie religijnej, cielesność, pobożności, seksualność, świętości. Teraz, czy trzeba to separować? Na pewno w Panu Bogu nie, bo Pan Bóg chce, żeby to było wszystko jednością, żeby materia i duch tworzyły jedność, świat i Kościół, żeby tworzyły jedność, cielesność i pobożność, żeby ta pobożność była realizowana też w cielesności naszej, to się jedno drugiemu nie sprzeciwia. A seksualność świętości też się nie sprzeciwia, bo przecież Pan Bóg tak stworzył człowieka i to wszystko są święte czynności małżeńskie. I nie trzeba tego separować, ale właśnie jednoczyć, aby tutaj duch, oczywiście jest prymat zawsze ducha nadprzyrodzoności, to Kościół ma przemieniać świat, a nie świat Kościół, to duch ma, duchowość ma przemieniać jakby sprawy tego świata, a nie tego sprawy tego świata zabijać duchowość, to pobożność ma kierować cielesnością, a nie cielesność zabijać pobożność i to świętość ma kierować seksualnością, a nie odwrotnie. A więc myślę, że takie prawdziwe spojrzenie zawsze właśnie umacnia naszą nadzieję, bo gdzieś ostatecznie, jeżeli jesteśmy w jakiejś nieprawdzie, no to pojawia się jakiś smutek. Pojawia się jakiś smutek, jakiś brak nadziei. Jeżeli mamy jakąś tę prawdę blisko siebie, no to właśnie prędzej czy później myślę, że ona rozjaśni też nasze życie radością. Radością, nadzieją. Prawda zawsze wyzwala. A kłamstwo zawsze zniewala coraz bardziej. Nie wiem, ilu katarów nawrócił święty Dominik. Myślę, że oni próbowali. Co się nie udało, to rycerstwo, prawda, dokończyło dzieła zniszczenia. Ale w każdym razie, chodzi o to, żebyśmy trwali w takim prawdziwym Kościele Chrystusowym, bo no właśnie, jeżeli powstają też te różne wspólnoty, można też zastanowić się, jaka jest czasami ich wiara. Oczywiście chrzest zawsze jest tym, co łączy, ale na przykład współczesne dokumenty Kościoła rozdzielają między Kościołami a wspólnotami kościelnymi, że Kościołem nazywają właściwie tylko Kościół prawosławny, ponieważ on ma właśnie oprócz tego, że ma chrzest, no to ma też tak zwaną sukcesję apostolską, czyli jest apostolskim Kościołem, czyli apostołowie, gdyby się cofnąć od obecnych biskupów prawosławnych, to każdy z nich przez nałożenie rąk od innych biskupów moglibyśmy dojść do apostołów. Natomiast tej sukcesji nie mają Kościoły protestanckie, one zresztą zrezygnowały z kapłaństwa, a szczególnie te nowe jakieś wspólnoty, które powstają. No i właściwie są nazywane nie tyle kościołami, co wspólnotami kościelnymi. Więc oczywiście mają tutaj dokumenty Kościoła, mówią, że są w pewnej wspólnocie, choć niedoskonałej, z Kościołem, a więc jest między nami ta łączność na bazie chrztu, ale to nauczanie, gdyby tak się przyjrzeć, to właściwie każdy pastor może pewnie jakieś swoje nauczanie wprowadzić. I tutaj właśnie to jest ważne, aby trwać w prawdziwej wierze, bo tylko ona może dać nam nadzieję. Amen.